Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Oczach 16 kwietnia 2026 roku. Witam Państwa bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Kolejny live historii realnej. Miło mi Państwa powitać. Dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo dużo się wydarzyło. Po pierwsze, sensacyjne doniesienia z prasy amerykańskiej. Stany Zjednoczone po cichu szykują plan inwazji na Kubę, która cała już ta koncepcja od pewnego czasu się przewijała, ale Trump miał dać zielone światło na jednym z niedawnych briefingów. Do tego mamy do czynienia z jakimś opóźnieniem działań w kierunku spotkania na szczycie Amerykanie-Irańczycy, ale za to mają być rozmowy Liban-Izrael. No i trwa oczywiście blokada morska. Amerykanie twierdzą, że nie przecisknęła się nawet mysz, a Irańczycy twierdzą, że przecisnęły się co najmniej dwa supertankowce. Zaraz wam o tym wszystkim opowiem. Trwa dalszy cały czas konflikt między Watykanem a Trumpem. Trump opublikował kolejne zdjęcie, tym razem, czy też fotomontaż, tym razem jak Jezus go przytula. Także dużo, dużo się dzieje, również w Izraelu, o czym będziemy rozmawiali. Już odpalamy naszego live'a, tylko krótko jeszcze Państwu przedstawię, jaki jest plan. Więc tak, po pierwsze, dzisiaj jest czwartek, więc nie będzie odcinka wieczorem. Zachęcam wszystkich, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, do obejrzenia rewelacyjnej rozmowy wczorajszej wieczornej z Pawłem Jeżowskim z Kremlinki. Niesamowita opowieść o tym, jak naprawdę wygląda blokada cieśniny i blokada blokady, kto zarabia, kto traci i czy przypadkiem, to jest główne pytanie, cała ta wojna nie toczy się o ropę naftową i czy nie jest to rozgrywka głównie z Chinami. Paweł mówi również o tym, jak wpłynie ta cała wojna na nasze portfele i na gospodarkę Rzeczypospolitej Polskiej. Także bardzo, bardzo Państwu polecam tą rozmowę. Niech spojrzę, ile nas jest. 4000, pięknie, witam wszystkich. Pokojowa Nagroda Nobla coraz bliżej. A ja zobaczcie, poharatałem się. No dobra, startujemy, drodzy Państwo. Zanim rozpoczniemy naszego live'a, no to oczywiście tradycyjnie kciuki dla przyjaciół kanału. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Kajak, KFD, literki mają swoje znaczenie. A partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo. Pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Pozdrawiamy też Lantrę, naszego partnera technologicznego, który jest dystrybutorem sprzętu marki Apple. Moja książka, Izrael na wojnie, bardzo aktualna, powinienem by ją nazwać Izrael na wiecznej wojnie, dostępna w księgarni internetowej historiarealna.pl z autografem. I z autografem mamy też książki Alberta, Nasza bomba, które, przypominam Wam, Albert podpisał w poniedziałek, więc jest cała nowa pula. Dobra, startujemy. Aha, jeszcze najważniejsza rzecz, podziękowania. Podziękowanie dla widzów. Bardzo Państwu dziękuję za to, że wspieracie historię realną na Patronite, na YouTubie i tutaj o właśnie słowo stało się ciałem w tej chwili, donatami, cegiełkami na czacie. Dzięki temu mogę wszystko rzucić i możemy przygotowywać dla Was te live'y codziennie. Bardzo dziękuję za wsparcie panu Konradowi Gosick. To jest naprawdę bardzo, bardzo duża pomoc. Dobra. Drodzy Państwo, startujemy. Sensacyjne doniesienia dziennika USA Today, który powołuje się co najmniej na kilka źródeł w administracji amerykańskiej. Na zamkniętym briefingu Trump miał powiedzieć, że uwaga, drodzy Państwo, następna będzie Kuba. Po zakończeniu wojny w Iranie, a jak wiecie, Trump ma nadzieję, że ona się skończy w tym tygodniu, o tym, czy to jest realne, jeszcze porozmawiamy, przyjdzie kolejna operację specjalną, tym razem przeciwko tej wyspie Kubie położonej w pobliżu wybrzeży Florydy. Amerykanie, uwaga drodzy Państwo, i to jest bardzo ciekawe, Trump na tym zamkniętym briefingu miał powiedzieć, że Kuba jest upadającym narodem i upadającym państwem, który jest od wielu, wielu lat fatalnie zarządzany. Tak powiedział. I w związku z tym trzeba się przygotować do przejęcia Kuby. Kuba is next. Pentagon, drodzy Państwo, przygotowuje, i to jest główna sensacyjna wiadomość USA Today, tajny plan operacji przejęcia Kuby tylko w tym momencie, kiedy Trump wyda rozkaz, żeby wszyscy byli na to gotowi. Plan ma się składać, drodzy Państwo, z trzech faz. Pierwsza faza, odcięcie Kuby od ropy z Wenezueli. W zasadzie można powiedzieć, że to już się stało. Druga faza, blokada morska. W pewnym sensie ona się już toczy, chociaż nie do końca, bo jak wiecie, przepuścili co najmniej jeden tankowiec, Amerykanie rosyjski, co ciekawe, który wiózł kilkaset tysięcy baryłek ropy na Kubę i uratował Kubę. No i trzeci to będzie inwazja sił lądowych i czwarta faza tej operacji to ma być zmiana reżimu. Według żartów oczywiście nowym prezydentem albo królem Kuby ma zostać Marco Rubio, którego rodzice, jak wiecie, szef Departamentu Stanu, którego rodzice, jak wiecie, urodzili się na Kubie. Przeanalizujmy te fazy po kolei. Pierwsza faza, czyli pozbawienie, odcięcie Wenezueli od ropy, przepraszam, Kuby od ropy wenezuelskiej, to już się wydarzyło. Drodzy Państwo, zapotrzebowanie Kuby na ropę to jest około 100 tysięcy baryłek ropy dziennie. W dużej mierze pokrywała to Wenezuela. W piku współpracy to było około 150 tysięcy baryłek, nawet więcej niż było potrzebne, ale ostatnio około 30-40 tysięcy baryłek ropy dostarczała Wenezuela. Amerykanie po porwaniu Maduro i spacyfikowaniu Wenezueli odcięli Kubę od ropy, powodując gigantyczne problemy. Blackouty, nie ma benzyny, i tak zresztą nie było, bo to komuna, ale uwaga, bardzo poważne zamieszki również i cały ten reżim rzeczywiście został w ten sposób osłabiony. Blokada, no to już powiedziałem, Amerykanie powiedzieli, że nikt nie może dostarczać ropy do Wenezueli, ale przepuścili pod presją Rosji jeden duży tankowiec co najmniej i wiem, że mniej więcej około 10 tysięcy baryłek pochodzi z Meksyku. W jaki sposób to trafia? No też domyślam się, że drogą morską, ale bez wątpienia ta blokada morska może zostać jeszcze zacieśniona. Teraz tak, punkt trzeci tego planu, czyli inwazja. No i tutaj, drodzy Państwo, zaczynają się schody, no bo jak wiecie, Amerykanie mają bardzo złe doświadczenia z Kubą. Ale zacznijmy może od początku. Kuba to jest wyspa, która ma 110-111 km kwadratowych, a więc 1/3 Polski, a zamieszkuje ją około 11 milionów ludzi. Są góry, są dżungle, idealny teren dla partyzantki, co już było w przeszłości. Siły zbrojne Kuby to około 50 tysięcy żołnierzy, ale uwaga, setki tysięcy rezerwistów ma Kuba, plus rozmaite fanatyczne milicje i bojówki komunistyczne. Mają broń w postaci starych migów i czołgów T-55 i T-62. Oczywiście to nie odegra żadnej roli, to zostanie pierwszego dnia takiej inwazji zniszczone. Problemy, jak zawsze przy okazji amerykańskich wojen, zaczną się później. Nie sądzę też, żeby jakiś opór mogła stawić marynarka wojenna Kuby, to są stare, rozklekotane jakieś patrolowe statki, okręty, ale mają niezłą obronę przeciwlotniczą, wyposażoną w sowiecki sprzęt, a to zawsze jest niebezpieczne, bo Amerykanie rozpoczną swoją wojnę, jeżeli do niej dojdzie, to od uderzenia powietrznego. I teraz tak, jakie mają złe doświadczenia? No to oczywiście chodzi o 17 kwietnia 1961 roku, czyli inwazję w Zatoce Świń. Amerykanie już raz próbowali obalić reżim komunistyczny właśnie w 1961 roku. Wówczas w Zatoce Świń wylądowali siły stworzone przez emigrantów kubańskich, którzy żyją na Florydzie w dużej mierze, wspieranych przez najemników amerykańskich i amerykańskie lotnictwo. Cała operacja Pluto była przygotowana przez CIA, ale skończyła się krwawą łaźnią, to znaczy po prostu siły rządowe, siły komunistyczne kubańskie w trzydniowej takiej batalii zniszczyły te siły inwazyjne i potem były tylko problemy, żeby wykupywać tych Amerykanów, którzy dostali się do niewoli i trzeba tam było jakieś tam, pamiętam, pomoc humanitarną, chyba Amerykanie przysyłali takie inne rzeczy, żeby ich w ogóle stamtąd wyciągnąć. Kuba jest komunistyczna od 1959 roku, kiedy reżim Batisty został przez komunistów obalony. No i co jest kluczowe, właśnie wtedy komuniści, na czele był oczywiście Fidel Castro i Che Guevara, walczyli w takiej kampanii partyzanckiej w górach Sierra Maestra. W związku z tym bardzo trudno ich tam było stamtąd wykurzyć, więc mają takie tradycje i myślę, że to może nie będzie drugi Wietnam, ale drugi Irak być może. Pewnie Ameryka bardzo łatwo pokona armię kubańską, obronę przeciwlotniczą jakoś sobie z tym poradzi, ale jak zajmie wyspę, no to zaczną się problemy, czyli guerrilla warfare. Tam są dżungle, tam są wspomniane góry trudno dostępne i Amerykanie będą mieli tam oczywiście podgórkę. Mogą się, i to jest już analizy militarne, które czytałem, wkopać na bardzo długą, ciężką kampanię krwawą, czyli łatwo będzie początek, a później będzie coraz gorzej. Czyli klasyka amerykańskich wojen od II wojny światowej, które chyba wszystkie Amerykanie przegrali po początkowych oczywiście sukcesach. I teraz tak, po co oni by to w ogóle mieli zrobić? No to teorie są następujące. Pierwsza, Trump będzie próbował przykryć fiasko i blamasz irański jakimś błyskawicznym sukcesem i pokazać światu, zobaczcie, okej, coś tam nam nie wyszło w tym Iranie, ale nadal jesteśmy potężni, bo rozwaliliśmy Wenezuelę w 3 dni i Kubę w 3 dni. Problem jest z tą zmianą reżimu, no bo kto miałby tam rządzić? No z tym Rubio to oczywiście żart, ale prawda jest taka, że jest z kogo brać, ponieważ sprawdziłem to przed programem, w Stanach Zjednoczonych żyje 2,5 miliona Kubańczyków, z czego 1,5 miliona urodziła się w ogóle na Kubie, tak jak rodzice Rubio, głównie na Florydzie, głównie w Miami ci ludzie mieszkają, w związku z tym pewnie można by stworzyć jakieś oddziały pomocnicze, jakieś legiony i jakiś rząd. Być może już teraz to się, drodzy Państwo, dzieje. Kubańczycy oczywiście, tak jak Wam mówiłem chyba 2 live temu, twierdzą, że będą walczyć do ostatniej kropli krwi w obronie rewolucji. Prezydent Miguel Díaz-Canel powiedział, że Amerykanie zostaną odparci i skończy się krwawą łaźnią ta wojna. Ja oczywiście nie życzę dobrze reżimowi komunistycznemu, mam nadzieję, że się zawali jak najszybciej i ludzie na Kubie będą wolni, ale oczywiście też nie życzę Amerykanom, żeby się władowali w kolejny Wietnam. Po co im to? Kolejne zaangażowanie w kolejnym punkcie świata ich to odciągnie od Polski. Przepraszam bardzo, no w ogóle do Europy. Ale kluczowa sprawa jest taka, że zajęcie Kuby ma być, drodzy Państwo, według tych analiz, które czytałem, elementem szerszego planu stworzenia przez Pita Hekseta, Trumpa i innych doradców tej nowej super twierdzy w postaci nowej, pięknej, potężnej, złotej, trumpowskiej Europy, przepraszam, Ameryki Północnej. Ma ona sięgać na południu od Zatoki Meksykańskiej, która jest obecnie Zatoką Amerykańską, jak wiecie, a docelowo pewnie Zatoką Trumpa, jak Trump sobie żartował w wywiadzie niedawno, a potem przez oczywiście Stany Zjednoczone, Kubę, no nie mogą sobie zostawić w samym środku takiego ciernia, prawda? Kanadę, którą mają ochotę przyjąć jako kolejny stan i oczywiście Grenlandię. Wystarczy spojrzeć na mapie, że wtedy cała Ameryka Północna byłaby pod kontrolą polityczną i militarną Stanów Zjednoczonych. Także to jest moim zdaniem główny news. USA Today dzisiaj to podał, amerykańskie media tym żyją, no bo wygląda na to, że Trumpinio szykuje się do kolejnej wojny, być może nawet większej ilości wojen i to jest druga wiadomość dnia. Wyobraźcie sobie, że Wall Street Journal podał właśnie informację, że administracja Trumpa zwróciła się do amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, żeby przestawił się z produkcji samochodów, która kuleje, jak wiadomo, ze względu na europejską, a teraz chińską konkurencję, na produkcję broni, amunicji, pocisków rakietowych, bomb, czołgów, transporterów opancerzonych mają być wykorzystane do tego celu, uwaga, zasoby osobowe, hale fabryczne, które bardzo często teraz są bezużyteczne w Stanach Zjednoczonych oraz linie montażowe, czyli ma to się odbyć tak jak podczas II wojny światowej, militaryzacja przemysłu do przyszłych wojen Trumpa o hegemonię globalną. Czyli amerykańska administracja nie zatrzyma się raczej na Wenezueli, nie zatrzyma się na Iranie i być może na Kubie, tylko się szykuje do jakichś kolejnych operacji, no bo nie robi się takich rzeczy, jeżeli się nie ma takich planów. Jeszcze dodajmy do tego bardzo ważną informację, o której już Wam mówiłem. Wpisuje się w to, że docelowo Trump chce, żeby budżet Pentagonu wynosił gigantyczne 1,5 biliona dolarów rocznie. No. To jest coś niesamowitego. Po co taki budżet, jeżeli się nie chce iść na wojnę? Dobrze. Jest nas już prawie 10 tysięcy. Pozwolicie, że przerwę na chwilę, ale wypadałoby podziękować tym z Was, którzy wsparli nas cegiełkami, czyli donatami. Lu Klu 77, dzięki. Piotr Wiśniewski, dziękuję. Monika 4953, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Joland O'Neill, bardzo dziękuję. Widzę, że to z Australii, pięknie. Michał, bardzo dziękuję. Konrad z Warszawy. Marcin Wojdyga. Maxius, Konrad Grosicki, lecę dalej. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo Państwu dziękuję za to wsparcie. Dzięki tym donatom na czacie, dzięki wsparciu na Patronite, na YouTubie, ja mogę dla Was przygotowywać te kolejne live'y. Bardzo, bardzo za to dziękuję. No i mogę zachować niezależność. Ostatnio sobie troszeczkę tutaj pozwoliłem na szczere opinie o państwie położonym tam, gdzie chcę i mogę mówić to, co chcę. Nie gryź się w język, nie muszę się autocenzurować, bo mam Was, drodzy i kochani patroni. Także bardzo, bardzo za to dziękuję. I teraz tak, to jest bardzo ważny live dzisiaj, no bo być może jest zapowiedź kolejnej wojny, a jak będzie kolejna wojna, to będzie oznaczało, że my będziemy się spotykali codziennie znowu, bo po Iranie przyjdzie czas na Kubę i znowu będę mógł przypomnieć słowa pana profesora Wieczorkiewicza świętej pamięci, że historia wściekle przyspieszyła, a historia, jak wiecie, dzieje się na naszych oczach. Dobrze, mówimy o wojnie, to porozmawiamy teraz o pokoju, no bo mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy dwie rozgrzebane wojny. Jedną no to Iran, USA, Izrael, a drugą Liban, Izrael. I teraz najnowszy post Trumpa. Chciałbym wpuścić trochę powietrza, żeby się dobrze oddychało w pokoju pomiędzy Izraelem a Libanem. To jest długi czas upłynął, odkąd dwóch liderów tego państwa ze sobą rozmawiało, konkretnie 34 lata. I to się stanie jutro. Nieźle, nice, napisał prezydent Donald Trump. Chodzi o spotkanie pomiędzy z jednej strony Benjaminem Netanyahu, a z drugiej strony prezydentem Libanu, które nazywa się Joseph Aoun i mają się spotkać panowie w czwartek. Uważam, że jeżeli dojdzie pod presją Stanów Zjednoczonych do zawarcia dealu Izrael-Liban, będzie to zwycięstwo strony irańskiej. Dlaczego już tłumaczę? Bo po ogłoszeniu rozejmu, jak pamiętacie, to już było tydzień temu, Izrael powiedział, że się temu rozejmowi nie dostosuje na odcinku libańskim i dokonał bestialskiego bombardowania, w którym zgładził ponad 300 cywilów, w tym kobiety i dzieci w Bejrucie i w innych miastach. O co chodziło? Chodziło oczywiście o to, że Izraelczycy powiedzieli, że ich zdaniem nie obejmuje Libanu całe to zawieszenie broni. Iran powiedział, jeżeli nie dogadacie się z Libanem, to nie będzie pokoju. Trump zadzwonił do Netanyahu, kazał mu się uspokoić i jeżeli dojdzie do dealu Izrael-Liban, no to będzie to usunięcie najpoważniejszej przeszkody do ogólnobliskowschodniego dealu Iran-Stany Zjednoczone. Jeżeli tak się stanie, no to pytanie, czy jak jest jakaś siła na świecie, która zmusi Izrael do wycofania się z południowego Libanu, czy będą mogły wrócić setki tysięcy, a podobno nawet 1 100 000 uchodźców wypędzonych przez Izrael z południowego Libanu. Ja mam wątpliwości z tego powodu, że oni nie mają do czego wracać. Dzisiaj na Twitterze widziałem serię wstrząsających zdjęć, które pokazują, że po wypędzeniu ludności z południowego Libanu, Izraelczycy minując wszystko, całe miejscowości, świątynie, domy, sklepy, szkoły, wszystko po prostu i wysadzają powietrze tak, żeby w tych miejscowościach, gdzie jeszcze przed chwilą mieszkali ludzie, po prostu wszystko było wypłaszczone. Jest dzisiaj ciekawa analiza, w której izraelscy żołnierze przyznają, że stosują dokładnie tą samą taktykę w południowym Libanie, jaką stosowali w Gazie, czyli wszystko tak rozwalamy, żeby życie tu nigdy już nie mogło powrócić. Izrael oficjalnie chce zrobić strefę bezpieczeństwa pozbawioną ludności i infrastruktury, żeby Hezbollah nie miał z czego strzelać do Izraelczyków, ale de facto zaraz pojawią się tam, jak zapowiada Smotrich, czyli minister w rządzie Netanyahu, radykalny, osadnicy i włączą południowy Liban aż do rzeki Litanii, do Wielkiego Izraela. Co wyniknie z całej tej zadymy, zobaczymy już dzisiaj, a ja Was jutro o tym na live o 12 poinformuję, no bo dzisiaj ma być ten wielki deal według Trumpinio podpisany. Jedyny problem jest taki, że władze Libanu wydały specjalny komunikat przed chwilą. Nic nie wiemy o tym, żebyśmy się mieli spotkać jutro z Izraelczykami. Dzisiaj, przepraszam, bo to dzisiaj jest czwartek. No dobrze, prowadźmy może kolejny ciekawy wątek. Otóż Trumpinho usunął swoje zdjęcie, na którym był przedstawiony jako Jezus Chrystus, twierdząc, że myślał, że to jest lekarz, któremu się świecą dłonie i sprawdza po prostu stan chorego, czy nie ma gorączki, a nie Jezus Chrystus, który uzdrawia. Cały świat po prostu najpierw się zdumiał, wytrzeszczył oczy, a potem wybuchnął śmiechem, ale Trump idzie za ciosem, bo umieścił, drodzy Państwo, na swoich mediach społecznościowych nową grafikę. Tym razem ona go przedstawia w objęciach Jezusa Chrystusa. Jest to znowu grafika wygenerowana AI. Trump patrzy gdzieś w niebiosa uduchowionym spojrzeniem, a Jezus go tuli. I Trump dał taki komentarz. Radykalnej lewicy to się nie spodoba, ale ja myślę, że to całkiem miłe. Trump. No i problem polega na tym, że Trump jak zawsze wszystko mu się merda i kićka. Akurat radykalna lewica to ma w nosie to, czy Trump naśmiewa się z religii chrześcijańskiej, katolickiej, tylko ten pierwszy i ten drugi również post przedstawiający go jako Jezusa, a potem w objęciach Jezusa, wywołuje oburzenie i protesty nie wśród radykalnej lewicy, tylko wśród konserwatystów, wśród chrześcijan, wśród ludzi, którzy po prostu czują, że Trumpinho naśmiewa się z ich religii. Trump idzie za ciosem, wyobraźcie sobie, jaki paskudny numer. Amerykańska administracja w ramach dokuczania Kościołowi katolickiemu skasowała dotację $11 milionów na dom dla sierot w Miami. Chodzi o takie sieroty, jakieś dzieci, które bez rodziców przeszły przez granicę Rio Grande czy tam gdzieś i dostały się na teren Ameryki, czyli gdzieś tam się pogubili ci rodzice i co z tymi dziećmi trzeba zrobić. Kościół katolicki założył takie ochronki dla tych dzieci, no i potrzebował 11 baniek, żeby one w ogóle były w stanie te dzieci nakarmić. No, Amerykanie, właśnie amerykańska administracja skasowała tę dotację. No to tak a propos, jakimi środkami walczy Trump z Kościołem katolickim, po co mu otwierać przed wyborami ten front, to ja naprawdę nie wiem, ale mamy, drodzy Państwo, takie ogłoszenie Episkopatu Amerykańskiego. Tam jest coś takiego jak Amerykańska Konferencja Katolickich Biskupów, a konkretnie Komitet do Spraw Doktryny odniósł się do tych słów Vance'a. Pamiętacie, wam wczoraj mówiłem o tym, że nie można krytykować wojny w Iranie i papież, jak on śmie w ogóle krytykować Amerykanów za to, że bombardują kobiety i dzieci, ponieważ według Vance'a oni są na just war, czyli sprawiedliwej wojnie. I na to jest oficjalna odpowiedź episkopatu. Przez 1000 lat Kościół katolicki nauczał, że sprawiedliwa wojna, i to jest naprawdę bardzo długa tradycja ojców świętych, jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest prowadzona w obronie własnej, a wszystkie próby zakończenia pokojowego zawiodły. Jest to katechizm Kościoła katolickiego 2308, jest tutaj konkretny cytat. Więc sprawiedliwą wojnę można prowadzić tylko i wyłącznie wobec kogoś, kto tobie narzucił wojnę w sposób aktywny. I uwaga, według oficjalnej katolickiej doktryny Bóg nie słucha tych modlitw tych, którzy rozpętują wojnę. No krótko mówiąc, konkluzja jest taka, że wojna, którą prowadzą Amerykanie przeciwko Iranowi, jest wojną napastniczą, agresywną, giną w niej kobiety i dzieci, w związku z tym nie jest wojną sprawiedliwą. Coś czuję, drodzy Państwo, że to nie jest ostatnia odsłona konfliktu pomiędzy Kościołem katolickim i papieżem Leonem XIV, a Trumpem. Pewnie będziemy jeszcze do tego wracać. Dobrze, kolejny kluczowy temat, dwa kluczowe tematy. Pierwszy to co z rozmowami pokojowymi i co z blokadą Iranu. Jeżeli chodzi o rozmowy pokojowe, to się miały odbyć dzisiaj lub jutro, czwartek, piątek, jak pamiętacie. No ale uwaga, Pakistańczycy właśnie ogłosili, że nie będzie ich na pewno dzisiaj. Czy będą jutro? Też coś sceptycznie się do tego zapatruje, no bo co, wsiądzie Trump i, przepraszam, Vance i w trzy minuty się przemieści do Islamabadu, to trzeba wszystko zorganizować, a obie strony utknęły w impasie po prostu, drodzy Państwo. Trudno się dogadać, skoro oczekiwania obu stron są tak absolutnie, absolutnie różne. Galibaf, czyli szef Sejmu, odpowiednik marszałka Sejmu irańskiego, ogłosił następujący oficjalny komunikat. Zakończenie i konsolidacja wszechstronnego zawieszenia broni w Libanie będzie wynikiem oporu niezłomnej walki wielkiego Hezbollahu oraz jedności osi oporu. Stany Zjednoczone muszą przestrzegać tego porozumienia, czyli porozumienie w Libanie otwiera drogę do dealu Iran-USA, ale uwaga, opór Iranu to jest jedyna szansa na zawieszenie broni. Ameryka powinna wycofać się ze swojej błędnej polityki, Izrael na pierwszym miejscu. Dodatkowo Korpus Strażników Rewolucji zapowiedział, że wszystkie statki amerykańskie, które będą zamykały porty i zbliżały się do portów irańskich, zostaną po prostu ostrzelane. Żeby ratować negocjacje w takim impasie i w takich eskalacyjnych krokach obu stron, do, wyobraźcie sobie, Teheranu przyleciał z samolotem nie kto inny jak feldmarszałek Munir, czyli główny rozgrywający na pakistańskiej scenie politycznej. To jest taka misja ostatniej szansy. Są bardzo malownicze zdjęcia na Twitterze. Prywatny samolot, czy tam rządowy samolot pakistański ląduje w Teheranie, bez obawy, że zostanie zestrzelony przez Amerykanów lub Izraelczyków, i wysiada z niego mundurowany feldmarszałek pakistański, witany tam przez tych wszystkich mułów i ajatollahów, no i on będzie próbował ich namówić, żeby się jakoś z tymi Amerykanami dogadali. Najnowszy komunikat jest taki, że toczą się negocjacje niebezpośrednie, czyli za pośrednictwem Pakistańczyków, i posłuchajcie, Amerykanie wysłali draft ostatecznego porozumienia do Iranu 14 kwietnia. Szef, generał, przepraszam, marszałek przybył 15 do Iranu. No i teraz, drodzy Państwo, toczą się właśnie te rozmowy ostatniej szansy. Obie strony przedstawiły swoje czerwone linie, czyli w przypadku Amerykanów oddajcie cały uran, zrezygnujcie z broni atomowej, zrezygnujcie ze swojego systemu rakiet dalekiego zasięgu, żeby broń Boże Izraelowi nie zrobić krzywdy. No a po stronie Iranu, no to znacie, prosimy o wypłatę reparacji, uranu nie oddamy i będziemy go dalej wzbogacali, powiedział minister spraw zagranicznych w Teheranie, przepraszam, jego przedstawiciel wczoraj, bo to jest nasza suwerenna sprawa. No i oczywiście głównym problemem jest cieśnina Ormus. Blokada oczywiście, drodzy Państwo, cały czas trwa. Amerykanie cofnęli 9 statków, chociaż uwaga, z drugiej strony pojawiają się informacje, że jeden supertankowiec irański przełamał blokadę, bo sobie po prostu przepłynął, nie nawiązując, nie odpowiadając na łączność radiową, a według Financial Times 2 się w jakiś sposób cisnęły. Amerykanie twierdzą, że to wszystko nieprawda, i mam dla Was najnowszy komunikat CENTCOM-u, czyli posłuchajcie, blokada jest super skuteczna. Jeden z statków tankowców irańskich wypłynął z portu Bandar Abbas, niszczyciel amerykański, nasz USS Spruance numer DDG-111 zagrodził mu drogę, nawiązał z nim kontakt radiowy, poinformował go, że zostanie zatrzymany i internowany na morzu. W tym momencie ten irański tankowiec zawinął do portu z powrotem, zawrócił i zawinął do portu. Takich przypadków miało być 9 i Amerykanie mówią, że 0 statków przepłynęło. Coś innego wskazują te dane, które możecie śledzić w internecie. Podczas spotkania z królową i królem Holandii chyba, z tego co widziałem, Trump powiedział w tym koronowanym głowom, że ma nadzieję na błyskawiczne zakończenie wojny, czyli nie rezygnuje z tego celu, że w tym tygodniu może mu się to uda, ale, drodzy Państwo, uwaga, uważa, że najlepszym sposobem, żeby Iran zmusić do ustępstw i zaakceptowania amerykańskiego dyktatu i amerykańskich warunków, jest oczywiście wzmacnianie presji w postaci tej przede wszystkim blokady morskiej. No więc trochę taką mamy, drodzy Państwo, wojnę nerwów. A to, że zatopią amerykańskie statki Irańczycy, to ogłosił doradca Mocztaby. I teraz jeszcze jedna ciekawa informacja. Pamiętacie, co Trump powiedział, że wszystkie, ale to absolutnie wszystkie samoloty irańskie zostały zniszczone? No to wyobraźcie sobie, że naprzeciw tego samolotu z marszałkiem Munirem, który przylatywał z Pakistanu, wyleciał, teraz uważajcie, prastary irański samolot F-4 Phantom 2. Jeden się zachował, słuchajcie, myśliwiec, i furorę wśród fanów starych samolotów wzbudziło widok, podczas którego ten Phantom 4-2 wznosi się w powietrze, robi tam jakąś honorową pętelkę, przejmuje samolot z feldmarszałkiem pakistańskim i zapewnia mu honorową eskortę. No słuchajcie, jak on się uchował, w jakim trzymali go podziemnym hangarze, tego nie wiem, ale myślę sobie, że nasz krwiożerczy Pete Hegseth, jak to zobaczył, po tym jak 1000 razy oświadczył, że całe lotnictwo Iranu zostało zniszczone, nie zostało im nic, nawet latawce, musiał się zdziwić, jak zobaczył tą wysłużoną, no ale jednak na chodzie będącą cały czas maszynę. Bank Iranu alarmuje reżim, że sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. Zniszczenia minimum 12 lat będą odbudowywali. Inflacja w wyniku amerykańskiego ataku wzrośnie do 180%, a odbudowa pochłonie 270 miliardów dolarów. Nie wybaczylibyście mi, żebym nie powiedział czegoś o jakichś głupich, śmiesznych wypowiedziach Trumpa. No to Trump przebił sam siebie, bo w wywiadzie w Fox Newsie powiedział coś rozbrajającego. Siedzi naprzeciwko tej dziennikarki i mówi cały czas, wiecie, no bo on nie może się pogodzić, że nie dostał tego Nobla pokojowego, i mówi tak, jestem najbardziej pokojowym prezydentem na świecie. A dziennikarka mówi, poważnie? No tak, tak. Zakończyłem 8 wojen. I wie pani co mówi? Zaraz zakończę 9. On na poważnie uważa, że dostanie Nobla, jak zakończy wojnę, którą sam rozpoczął. To jest coś, słuchajcie, kiedyś powiedziałem, że to jest bobas, rozkapryszony w dodatku, zamknięty w ciele 80-latka. Przepraszam bardzo, ale takie wypowiedzi są po prostu niesamowite. Czyli najprostszy sposób, jeżeli macie państwo ochotę na Nagrodę Nobla, rozpętajcie jakąś wojnę, doprowadźcie do jakiejś totalnej demolki, a potem się dogadajcie z tym drugim krajem, to dostaniecie Nobla, bo skończycie wojnę. No tak czy nie? Oczywiście według logiki naszego blond włosowego boga wojny tak to właśnie działa. Dobra, słuchajcie, to teraz proponuję jeszcze krótkie podziękowania, bo schodzi tak olbrzymia ilość tych donate'ów, że muszę podziękować widzom. Kokosanka, zresztą z dużą przyjemnością, bardzo dziękuję i jaka miła wiadomość, posłuchajcie, dziękuję za pana pracę, bez historii realnej życie nie miałoby sensu. Bardzo miłe, chociaż chyba to trochę lekka przesada. Patrycja Zielińska, bardzo dziękuję. A Eagle Eye Movie, dziękuję. O rany, ale super wsparcie, jedno z rekordowych, słuchajcie. Pedro Speedway 601, widzę, że ze Stanów Zjednoczonych, wysyłam panu kciuka i serduszko, 100 baksów, słuchajcie, czyli mógłbym sobie kupić jedną baryłkę. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Baryłkę ropy Brent, oczywiście irańskiej. I pozdrowienia z Florydy. Pozdrawiam serdecznie Florydę, jak pan wie, niedawno u was byłem. Cudownie było. O, proszę, pani Basia Laskowska, bardzo pani dziękuję za wsparcie. Michał Świder, Kokosanka, Ratasia, super wsparcie, wow, bardzo dziękuję. Krzysztof Nowak, Kawalerka na kółkach, proszę bardzo. Gniewo MR 1816, Aleksander, Smegalwonak, Michał Gaz, Luku 77. Bardzo, bardzo, bardzo państwu dziękuję, zachęcam do wspierania, ale przypominam, że to nie jest obowiązek, historia realna jest za darmo dla każdego, jak King Size, ale miło jak dacie kciuka, subskrybujecie nasz kanał, marzymy o 800 tysiącach subów, mamy 750, więc już blisko, a przekażecie nasze filmy swoim znajomym, opowiecie o historii realnej, skomentujecie, to wszystko się liczy. Dobra, lecimy dalej, jesteśmy mniej więcej na półmetku naszego live'a, jest coraz bardziej wesoło, bo Trump wkroczył na pokład. Dobra, wiecie co, proponuję wprowadzić taką nową formułę trochę w naszym live'ie, to znaczy przegląd taki krótki kluczowych informacji. Te najważniejsze rzeczy oczywiście Wam już powiedziałem, czyli Ameryka szykuje się do kolejnej wojny z Kubą, rozmowy pokojowe z Iranem trochę ugrzęzły w miejscu, ale jeżeli uda się zawrzeć deal Izrael-Liban, no to zostanie usunięta ta ostatnia, najpoważniejsza przeszkoda do dealu. Widzicie nowe wybryki Trumpa z Jezusem Chrystusem i z naśmiewaniem się z religii katolickiej. Jest już nas, drodzy Państwo, 13 tysięcy. To teraz przegląd 10 kluczowych wydarzeń ostatnich 24 godzin. Otóż słuchajcie, według izraelskich mediów Amerykanie zamierzają przenieść swoje bazy wojskowe i bazy danych do Izraela. Chodzi o zwinięcie tych baz z krajów Zatoki Perskiej, gdzie były one narażone na uderzenia dronowo-rakietowe irańskie, do bezpieczniejszego Izraela. No i powód jest dwa. Raz, że tam jest bezpieczniej, dwa, ma być to według izraelskich mediów nagroda na to, że Izrael spisał się tak dobrze i cały czas walczył u boku Amerykanów w tej wojnie. Powiem Wam szczerze, że no nie bardzo to kupuję, tą całą historię, z tego prostego powodu, że po pierwsze nie jest tam wcale bezpieczniej, bo jak się okazało, system żelaznej kopuły pod koniec tej wojny już przepuszczał mniej więcej 1/4, 27% pocisków, które tam nadlatywały. W związku z tym został dużą ilością tej broni kasetowej przeciążony, nie mieli Izraelczycy takiej ilości tych receptorów, to raz, więc tam nie było bezpiecznie, dostała Haifa, dostał Tel Awiw wiele razy, dostały dwa miasta na pustyni Negev, na Jerozolimę nawet spadły pociski, w związku z tym nie jest tam bezpieczniej, a argument, że to ma być nagroda za to, że Izrael tak się dzielnie spisał, no to jest kompletne kuriozum. Spodziewałbym się po Stanach Zjednoczonych zupełnie innej refleksji, to znaczy oczywiście Izrael bardzo zaciekle bombardował Teheran, ale no przede wszystkim Izrael wkopał Amerykę w tą wojnę. Jak pamiętacie w tym artykule New York Timesa, który przejdzie do historii, to jest dokładna rekonstrukcja decyzji o podejmowaniu wojny. Odbyło się to w ten sposób, że do Situation Room, czyli do tego miejsca, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych zarządza sytuacjami kryzysowymi, wpuszczono Bibiego, Benjamina Netanyahu. Jakim prawem, na jakiej zasadzie, nie mam bladego pojęcia. No ale wpuścili go tam, słuchajcie, on tam pokazał slajdy Trumpowi i obiecał Trumpowi, że będzie szybka, prosta kampania, dojdzie do rewolucji, którą wywołają agenci Mossadu w Iranie, szybkiego obalenia reżimu ajatollahów i Trump, tak jak w Wenezueli, po 3 dniach będzie mógł ogłosić wielki sukces. W związku z tym Trump dał się podpuścić, wbrew temu, co radziły mu jego własne służby, no i teraz ma to, co ma. W związku z tym raczej na miejscu Amerykanów bym się dystansował od Izraela, a nie go nagradzał. No ale dobra, co kto lubi. Jest masochizm, też jest jakąś formą strategii politycznej. Dwa. Iran, uwaga, przekłada cały swój system edukacji na online. Bardzo wymowne, słuchajcie. Teraz te dzieciaki biedne będą siedziały przed tymi komputerami, będą sobie psuły wzrok, nie będą miały kontaktu z rówieśnikami, no ale po prostu to też pokazuje, jak gigantyczne problemy w wyniku tych bombardowań ma Iran. Logistyczne, pewnie część infrastruktury jest zniszczonej. To też tylko jest jeden drobny wycinek, który pokazuje, jak tam się dzieją złe rzeczy. Może dla odmiany, żeby trochę wprowadzić coś innego na przemian, Europa, konkretnie Węgry. Jak wiecie, wybory, o czym mówiłem z panem profesorem Guralczykiem, wybory przerżną po 16 latach rządów Viktor Orban, no i zrobiła się wielka nadzieja, że jego następca, Peter Madziar, będzie z zupełnie innym proeuropejskim, antyrosyjskim prezydentem, który zerwie z okropną, suwerenną polityką wielowektorową i tak jak Polska będzie prowadził politykę jednowektorową, czyli przyklei się do Zachodu, ale już najlepiej do Amerykanów. Otóż, drodzy Państwo, Madziar, już Wam mówiłem, po pierwsze powiedział, że będzie rozmawiał z Putinem, po drugie już powiedział, że będzie brał gaz od Rosjan, No a po trzecie teraz odrzucił, uwaga, pakt migracyjny i powiedział, że żadnych uchodźców Węgry nie przyjmą i będzie kontynuował pod tym względem politykę Orbana. A co ciekawe, zaprosił Benjamina Netanyahu, tak jak Orban, podtrzymał zaproszenie Orbana, bo Orban nie respektował, mimo że Węgry są, ratyfikowały tą konwencję i uznają Międzynarodowy Trybunał Karny, który wypuścił list gończy za zbrodnię, za Netanyahu, zaprosił go na obchody 70. rocznicy powstania węgierskiego. Więc Bibi będzie tam miał okazję spotkać się, nie wiem, czy Karol Nawrocki pojedzie, czy Donald Tusk, to pewnie wyjdzie w praniu. Teraz tak, bardzo ciekawe a propos tego, że Ameryka w ogóle niczego się nie uczy, było głosowanie w Senacie Stanów Zjednoczonych, gdzie głosowano nad przekazaniem buldożerów i bomb 1000-funtowych, matko, to jakieś potworne wielkie bomby, które jak wiecie Izrael spuszcza dzieciom na głowy w Strefie Gazy w Bejrucie i niedawno w Teheranie. No i oczywiście przez kongres to przeszło, ale odnotowano, co ciekawe, że większość kongresmenów demokratycznych była przeciwko. Na przykład w sprawie tych bomb było 63 za, 36 przeciw. Parlamentarzystów amerykańskich i wyliczono, że tam 70 z ogonkiem procent demokratów przeciw, co pokazuje, że jeżeli przerżnie najprawdopodobniej Trump wybory połówkowe i władzę powoli zaczną przejmować demokraci, najpierw w parlamencie, w kongresie, a potem kolejnym prezydentem będzie demokrata, no to rzeczywiście dla Izraela zaczną się chude lata, no bo partia demokratyczna, jak wynika z tych wyników, jest bardzo już krytycznie nastawiona do Izraela. Podobne głosowania jeszcze jakiś czas temu, właściwie niemal żaden demokrata nie ośmielił się zagłosować przeciwko dostarczaniu bomb najbardziej humanistycznej armii świata. W związku z tym coś drgnęło, a oczywiście ten cały bunt demokratycznych senatorów przeciwko przekazywaniu broni Izraela, niezawodny, lewicowy, trochę postrzelony kongresmen Bernie Sanders zorganizował. I co ciekawe, Ameryka nie zastosowała się do wezwania, no bo dostarczy te bomby oczywiście ostatecznie dzięki głosom republikanów, nie posłuchała specjalnego, dramatycznego wezwania ONZ-owskiej Human Rights Council, czyli Rady Praw Człowieka, która wezwała wszystkie kraje świata do wstrzymania dostaw broni do Izraela, no bo potem ta broń spada na głowy niewinnych dzieci w ramach walki o wielki Izrael. Dobrze, a propos śmiesznego wywiadu Trumpa, to jest wiadomość numer 5 już. Trump podczas wywiadu z Fox News powiedział, po co my w zasadzie wydajemy setki miliardów dolarów na NATO? I zrobili mu szybki fact check. Amerykanie wpłacają na NATO, owszem, ale znacznie poniżej 1 miliarda rocznie. No dobrze. Wiadomość z naszej branży, czyli YouTube'owej, platforma YouTube zawiesiła podobno kanał, który publikował te słynne filmiki Lego, które wyśmiewały, no wiecie, to takie animacje z ludzikami Lego, które wyśmiewały Donalda Trumpa. A teraz, drodzy Państwo, prawdziwą bombę spuścił magazyn, to jest wiadomość 7, Los Angeles Times, konkretnie dziennik Los Angeles Times oczywiście, który zdradził kulisy, uwaga, słynnego, najkrwawszego, tak przeszedł do historii ten dzień, najkrwawszego dnia w dziejach amerykańskiej piechoty morskiej od zakończenia II wojny światowej. Mowa o 23 października 1983 roku, kiedy szyicki terrorysta samobójca wjechał, czy też no w tym przypadku raczej bojownik, no bo cel był militarny, a nie cywilny, wjechał ciężarówką pełną materiałów wybuchowych w Bejrucie, w amerykańskie koszary. Zginęło wówczas 241 amerykańskich żołnierzy. Z tego co pamiętam, chyba 220 Marines i 20 z innych formacji. Było to naprawdę gigantyczna trauma dla Amerykanów i Trump, mówiąc o tej wojnie, ta bardzo często powołuje się na ten przykład, no, że Iran już w latach 80. robił nam takie świństwa, bo i takie zbrodnie się dopuszczał potwornych przeciwko amerykańskiemu narodowi, bo jak wiecie, za tymi szyickimi rebeliantami w Libanie rzeczywiście stał Iran. Oczywiście nikt tutaj nie pyta, ale przepraszam bardzo, co w ogóle amerykańscy chłopcy robili w Bejrucie w samym środku wojny domowej? To są już pytania, których oczywiście zadawać nie wypada. No dobrze, ale co pisze ten Los Angeles Times? Słuchajcie, wiadomość jest naprawdę sensacyjna. Otóż ten facet wjechał, okazuje się, Mercedesem, ciężarówką wyładowaną gigantyczną ilością TNT, czyli tych materiałów wybuchowych. I wyobraźcie sobie, że lokalna siatka informacyjna Mossadu, czyli izraelskich służb specjalnych, według tego artykułu, wykryła ten cały spisek. I uwaga, zamiast, było jasne, że tego jest tak dużo tego materiału wybuchowego, że celem będą amerykańskie koszary, a nie tam jakaś drobna awantura. I teraz tak, w takich przypadkach natychmiast wszystkie szczegóły należy przekazać amerykańskiemu wywiadowi na zasadach współpracy sojuszniczej między Izraelczykami a Amerykanami. Tymczasem Mossad zdecydował się na wysłanie tylko standardowego ostrzeżenia, które było według tutaj Los Angeles Times kompletnie niewystarczające. I teraz w książce byłego agenta Mossadu Ostrowskiego znalazł się taki cytat z ówczesnego dyrektora Mossadu Nahuma Admonta, który powiedział: my nie jesteśmy od tego, żeby bronić Amerykanów. Oni są dużym krajem. Wyślijcie im tylko zwykłą informację. No a potem jest konkluzja. 23 października 1984 roku doszło do tego ataku, zginęło 241 Amerykanów. I ogólne nastawienie było takie, jeżeli chodzi o Amerykanów w Mossadzie, jeżeli chcą wsadzać swój nos do całej awantury w Libanie, niech zapłacą cenę. Oczywiście, drodzy Państwo, wynika z tego, jeżeli to słyszycie prawdę, te doniesienia amerykańskiego dziennika, że Mossad z premedytacją nie poinformował Amerykanów, doszło do tego ataku. No dlaczego? Dlatego, żeby oczywiście skłócić Amerykanów jeszcze bardziej z Iranem i mieć, że tak powiem, żeby Amerykanie mieli jeszcze jeden spośród licznych powodów, żeby ten Iran kiedyś w przyszłości zaatakować. Chyba bardzo ciekawy historyczny tekst. No dobrze, kolejna wiadomość dziewiąta. Proszę bardzo, to ciekawe, Amerykanie nie przedłużyli zawieszenia sankcji na rosyjską ropę. Pamiętacie, w takiej akcie paniki dali 30-dniowe moratorium na zwolnienie rosyjskiej ropy. Można rosyjską ropę kupować, oczywiście tylko tą ropę, która była na wodzie wtedy, na tankowcach. I teraz została ta sankcja z powrotem, będzie przywrócona. 30-dniowe moratorium nie zostanie przedłużone. Nie zostanie też przedłużone moratorium na gaz irański, o czym wam wczoraj mówiłem, ale to nie jest problem, no bo Amerykanie mają dużo gazu do sprzedania. I jeszcze na samym końcu dosyć sensacyjna, chyba nas interesująca bardzo informacja z Timesa brytyjskiego, który powołując się na szefa amerykańskiej agencji Space Forces, czyli sił kosmicznych, informuje, że Rosjanie przygotowali jakąś super broń, którą chcą eksplodować na orbicie Ziemi w momencie wybuchu III wojny światowej, która, uwaga, spowoduje kosmiczne Pearl Harbor, czyli strąci albo unieszkodliwi i zagłuszy 80% satelit, które krążą nad planetą Ziemia. Będzie to, drodzy Państwo, oznaczało według brytyjskiego dziennika, że wszystkim nam padnie internet i GPS, także zaopatrzcie się, drodzy Państwo, w klasyczne papierowe mapy. To taka jest moja rada. No dobrze, kończymy już, drodzy Państwo, bo strasznie się oczywiście jak zawsze zagadałem. Już przechodzimy do sekcji pytań i odpowiedzi. Jest nas, 15 tysięcy. Naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze tylko tradycji musi się stać zadość. Zawsze ja się tak przygotowywuję do tych live'ów, że te wiadomości, które są w ostatniej chwili spływają, to już sobie tutaj robię screeny i wrzucam to na pulpit. Zobaczmy, co też ciekawego się wydarzyło w ostatnich dosłownie minutach. Proszę bardzo, agencja francuska AFP podała, że izraelska armia otrzymała rozkaz, aby zabijać każdego żołnierza Hezbollahu i bojownika napotkanego w południowym Libanie. Czyli Liban zostanie zamknięty w taką strefę śmierci. A jak wiecie, jak to jest? Oni piszą, że to chodzi o bojowników, a potem mówią, no ciężko rozróżnić bojowników od cywilów. W związku z tym de facto ja interpretuję ten rozkaz w ten sposób, że po wypędzeniu stamtąd ludności, zniszczeniu mostów na rzece Litani, każdy, kto tam będzie się kręcił w tym południowym Libanie, zostanie uznany za uzasadniony cel. Aha, potwierdza się to, co wam mówiłem. Zobaczcie, Financial Times. Dwa tankowce, na które nałożone zostały sankcje przez Stany Zjednoczone, przepłynęły dziś cieśninę Ormus, słuchajcie, w stronę Iranu i wpłynęły w Zatokę Perską mimo amerykańskiej blokady. Ciekawe, a Amerykanie mówią, że zero przepuścili. Sekretarz stanu Ameryki Scott Bessent. Dwa chińskie banki otrzymały pisma, specjalne pisma od Departamentu Skarbu. Powiedzieliśmy im, że jeżeli uda nam się udowodnić, że pieniądze z Iranu przepływają przez ich konta, to jesteśmy gotowi nałożyć na nie sankcje wtórne. To jest follow-up do rozmowy i z profesorem Góralczykiem i wczorajszej rozmowy z Pawłem Jeżowskim, którą bardzo Państwu polecam, która pokazuje, że cała ta blokada i w dużej mierze cała ta wojna w ogóle jest nie tyle wymierzona w Iran, co w Chiny, które ciągną przecież dużą część do siebie tego irańskiej ropy i teraz mają duży problem. Joe Kent, mój ulubiony komentator, były szef agencji antyterrorystycznej amerykańskiej, który podał się do dymisji w proteście przeciwko tej wojnie, skomentował to głosowanie w Senacie. Amerykanie już słusznie mają dosyć obcych wpływów w naszym rządzie. Kierujmy nasze zasoby i wydawajmy nasze pieniądze na nasz własny naród, a nie na czyjąś krwawą wojnę tysiące mil stąd. Jest to komentarz do posta pana Baracka Ravida, który napisał tak, że 40 spośród 47 senatorów demokratycznych głosowało przeciwko dostarczeniu Izraelowi buldożerów. To są te specjalne buldożery do wyburzania domów ludności cywilnej i do spłaszczania tych wszystkich miasteczek i miast. 36 spośród 47 senatorów demokratycznych głosowało przeciwko dostarczeniu bomb IDF. I co ciekawe, żaden z demokratycznych senatorów, który jest brany pod uwagę jako kandydat na przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie głosował w tym dzisiejszym głosowaniu senackim na korzyść Izraela. Izraelczycy to śledzą i zimny pot im występuje na plecy, no bo zmiana władzy w Stanach Zjednoczonych może oznaczać to, że specjalny sojusz amerykańsko-izraelski zostanie co najmniej rozluźniony, a jak wiecie, sioniści obiecywali, że Izrael będzie urzeczywistnieniem tego snu, że już nigdy nie będą zależali od gojów, Żydzi, że będą bezpieczni, że będą mieli własne siły zbrojne, będą samowystarczalni, a skończyło się na tym, że stali się krajem uzależnionym od amerykańskiej pomocy na amerykańskiej kroplówce. Bez tego będzie im, przetrwają, żeby było jasne, tak, ale będzie im znacznie trudniej chociażby bombardować wszystkich swoich sąsiadów. O proszę, mamy tutaj zdjęcia, na których feldmarszałek Asim Munir spotyka się w Teheranie z szejchem pod zdjęciem zabitego Ajatollaha z marszałkiem Galibafem. Proszę bardzo. Ach, słuchajcie, jeszcze też jest bardzo, bardzo ciekawa wiadomość, o której wam zapomniałem powiedzieć a propos tej całej blokady morskiej. To jest bardzo ciekawe. Słuchajcie, mamy do czynienia z taką ciekawą informacją, że Iran zaproponował, że podzieli jakby zatokę, cieśninę Hormuz na dwa pasy żeglugowe. Jeden kontrolowany przez siebie na północy, a drugi wzdłuż wybrzeży Omanu, tam gdzie jest teraz zaminowane. Posłuchajcie, co pisze o tym jeden z moich ulubionych twitterowiczów, czyli Mateusz Duch. Reżim irański wystąpił z propozycją otworzenia dwóch szlaków morskich przez cieśninę Ormus. Jeden będzie po stronie Omanu, drugi Iranu. Teraz tak, przez szlak morski biegnący przez wody Omanu miałby odbywać ruch statków do i z państw arabskich nad Zatoki Perskiej, natomiast przez wody Iranu wszystkie płynąć statki do irańskich portów i wypływające z irańskich portów. Proszę bardzo. To jest jakieś rozwiązanie kompromisowe, ale oczywiście nie zmienia to faktu, że żadne statki powiązane z Izraelem nie będą mogły tamtędy pływać. To tak a propos pewnych nadziei, które są zgłaszane. I na koniec może jeszcze jedna śmieszna historia. Tutaj widzę z rozmowy Trumpa w Fox Newsie. Dziennikarka mówi tak, słyszymy od FBI, że doszło do wielkiego cyberataku chińskiego na Stany Zjednoczone. Jaka będzie nasza odpowiedź? A Trump mówi, my robimy to im, oni robią to nam, my robimy to im, czyli co, nic nie zrobicie? Wiesz co, Maria, coś ci powiem, Powiem im coś na ten temat, ale Chiny to są Chiny. No i tym cytatem z Trumpa proponuję zamknąć tą część naszego live'a. Imponująca frekwencja, było nas ponad 16 tysięcy widzów i zapraszam teraz w takim razie do zadawania pytań. Aha, i teraz jeszcze wiadomości takie czysto organizacyjne. Jeżeli będzie tam jakiś przełom w tych rozmowach, no to jutro oczywiście robimy live'a. Jeżeli nie, no to może poczekajmy do, bo sytuacja trochę tak rzeczywiście się trochę siada nad, w tym Iranie na razie. Oczywiście to być może jest cisza przed burzą. Może jutro się dogadają i będzie wielki przełom. Jeżeli się nie dogadają, że nie będzie żadnych dużych wydarzeń, to zrobimy live'a w weekend. Śledźcie moje media społecznościowe X, Facebooka, YouTube Społeczność i oczywiście Instagram, na których będę dawał informacje co do następnego live'a. Na razie jesteśmy umówieni na jutro na 12, ale jeżeli nic ważnego się nie wydarzy, no to będziemy działać w weekend. Zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja. Wszystkich, którzy jeszcze nie widzieli, polecam bardzo odcinek wczorajszy, rozmowę z Pawłem Jeżowskim na temat tego, jakie ekonomiczne skutki to będzie miało dla Rosji, Ameryki, Chin, samego Iranu i Bliskiego Wschodu, ale przede wszystkim dla Polski, bo tak na dobrą sprawę być może ta wojna przejdzie do historii jako wojna o ropę, bo w całej tej sprawie nie chodzi o prawa człowieka ani inne tego typu frazesy, tylko o to, kto położy łapsko na strategicznych surowcach w przededniu wielkiego starcia mocarstw Chiny, Ameryka o globalną dominację. Także zachęcam do obejrzenia tego odcinka. Jutro live będzie lub nie będzie w zależności od wydarzeń, a na pewno jutro o godzinie 20 bardzo, bardzo ciekawy odcinek. Mogę już Wam uchylić trochę rąbka tajemnicy. Wojna oczami Iranu. No, bo my zawsze skupiamy się, drodzy Państwo, i mówimy, no tak, Ameryka to, Trump tamto, demokraci, republikanie. A jak na to wszystko patrzą Irańczycy? Jaka jest wielka strategia Iranu w tym wszystkim? No i zapytam też eksperta, czy to prawda, że 42 tysiące ludzi Irańczycy zamordowali w tym roku własnych obywateli. O co oskarża ich Trump? Bardzo ciekawy odcinek. Dobra, pytania. Walki. Witam panie Piotrze, czy istnieje możliwość, że partia republikańska, jeśli nie odwróci się od Trumpa, to straci znaczenie i zniknie? Nie, nie, nie. To system, wie pan, ten amerykański jest już tak zabetonowany między te dwa obozy. To są struktury, to są gigantyczne pieniądze. No po prostu już się dystansują od Trumpa w dużej mierze. Widzą, że on jest, zaczyna być bardziej obciążeniem niż plusem i nie można wykluczyć, że Trump i cały ten jego układ zostanie odesłany na śmietnik historii, a do wyborów stanie ktoś kompletnie świeży, nowy, niekoniecznie nawet awans. Zobaczymy. Ale na pewno Partia Republikańska przeżywać będzie teraz kryzys w wyniku tej prezydentury nieudanej niestety. No i zobaczymy, co dalej. No ale na pewno ten system dwupartyjny w Stanach Zjednoczonych się utrzyma. W ostatnich latach słabo sobie radzili ci niezależni kandydaci. Kennedy został przekupiony stanowiskiem ministra de facto zdrowia i zrezygnował ze startu. Pamiętam, że kiedyś, jak byłem dzieciakiem, to śledziłem, był jakiś taki, przypomnijcie mi, Peron, tak? Nie, nie Peron, nie. Peron. Taki był super bogaty biznesmen i on miał całkiem niezłe notowania i startował jako trzeci, ale to się wszystko skończyło. No, nieważne. Pytanie, Domatrio. Czy dowiedział się pan już, kim jest redaktor Witold Gadomski, czy zaprosił pan go do HR? Bardzo zabawne, doceniam poczucie humoru. Nie miałem czasu sprawdzić, ale to jest nasz, może być już naszą tradycją. Gadomski jako, jako hasło historii realnej. Co u Gadomskiego? Ale mówiąc poważnie, nie mam bladego pojęcia, co to za zawodnik. Czy powie pan coś więcej na temat kryzysu w radomskiej fabryce broni Noblik? Nie powiem nic więcej, bo nie mam bladego pojęcia na ten temat. I się nie wypowiadam o sprawach, na których się po prostu nie znam. Andrzej Jankowski, 25... O, proszę bardzo, dziękuję bardzo za super wsparcie. O, tu Gadowski dominuje. Gadowski, piszecie. Dominuje nam kompletnie, teraz ten fragment czatu. Bardzo śmiesznie. Gadowski, tak, nie Gadomski, przepraszam, Gadowski, Gadowski. Okej, pytanie, co z Chinami? Dwa odcinki o tym zrobiłem. Cytując reżysera z filmu Miś. Proszę zobaczyć odcinek z Pawłem Jeżowskim i z naszym kochanym profesorem Góralczykiem. Panie Zuchowicz, czy pojedzie pan do Iranu? No chętnie, przejechałbym się, czemu nie? Do Izraela też bym pojechał, dawno nie byłem. Ciekawe, co się zmieniło. M. Walter, 98. Nie mogę znieść, kiedy mówi pan o Kubie. Przedstawia ją pan jak jakiś stalinowski reżim, bo ma komunizm w nazwie, a bardziej przypomina skandynawski socjalizm, tylko biedny. Dobra, dobra. Nie ze mną te numery, Brunner. Nie, no, o ile mogę się zgodzić rzeczywiście, że Chiny komunistyczne już niewiele mają wspólnego z komunizmem, jest to jakaś technokracja, to niech ta komuna walnie już na tej Kubie. Jak im szybciej, tym lepiej. Niech ci ludzie wreszcie żyją w godny sposób. Tylko kapitalizm, a nie żaden socjalizm, jak pan tu mówi, jest sposobem na dobrobyt i na szczęście ludzkości. Ale mówiąc poważnie, mam nadzieję, że ten kapitalizm nie zostanie przyniesiony na amerykańskich karabinach, nie, to po prostu się wszystko jutro runie. Aha, byliście w ogóle na Kubie? Bo ja nie, bo nawet obiecałem sobie, kiedyś miałem nawet propozycję, ale powiedziałem sobie, że nie pojadę tam, no bo tam wszystko jest państwowe i nie chcę wspierać reżimu komunistycznego, więc zamierzam pojechać jak to walnie. Więc mam w tym swój osobisty interes, żeby szybko się ta Kuba komunistyczna wywróciła, bo mam ochotę tam pojechać. Na razie byłem w małej Hawanie w Miami. Fajnie. Czy partia libertariańska albo inne nie mogłyby się wybić? No nie wiem, no libertarianizm oczywiście w Stanach Zjednoczonych nie jest taką niszą jak w Polsce. I ja mam wrażenie, że mi to czasami jest blisko do libertarian. No, i to nie tylko dlatego, że Clint Eastwood, znany libertarianin, jest moim ulubionym aktorem, ale tak, wiecie, bliska mi jest taka dewiza: żyj i pozwól żyć innym. Myślę, że to najlepiej oddaje duch libertarianizmu właśnie. No. Dobra. Co pan myśli o ustawie 447? Nie, no to jakiś stary kotlet. Nie pamiętam już dokładnie wszystkich tych szczegółów, ale jeżeli chodzi o roszczenia, no to dla mnie jest bardzo, bardzo prosta sprawa. Nie jestem rasistą, brzydzę się dzieleniem ludzi na narodowość, po prostu uważam, że sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli zachowali się spadkobiercy mienia polskich obywateli sprzed wojny, to trzeba im je zwrócić. Nie ma to żadnego znaczenia, czy ten człowiek był Niemcem, Żydem, Polakiem, czy Marsjaninem, czy Ukraińcem, czy Białorusinem. Było twoje, twoich przodków, masz prawo do tego, żeby to odzyskać. Ale jakieś takie numery, które chcą wykręcić te wszystkie organizacje ze Stanów Zjednoczonych, które szantażują kolejne kraje, żeby mienie bezspadkowe, czyli nie wiem, takie mienie, które no po prostu ludzie, co tu dużo mówią, zginęli ci państwo w trakcie Holokaustu, nad czym oczywiście wszyscy bardzo ubolewamy, ale według prawa rzymskiego mienie bezspadkowe przepada na rzecz Skarbu Państwa, a nie może się kierować tutaj jakimiś zasadami krwi, żeby za to mienie bezspadkowe teraz jacyś pieczeniarze polskich obywateli wyznania mojżeszowego, jacyś pieczeniarze z Nowego Jorku zbijali miliony i potem latali sobie prywatnymi samolotami. Absolutnie, absolutnie na to nie może być żadnej zgody. Czy to prawda, że Polska ma kupować uzbrojenie w Japonii? Pyta pan Marcin Wesel. Nie wiem, no na razie mamy tą Koreę. Nic pewnego na ten temat nie wiem. Przemysław, bardzo dziękuję za wsparcie i pozdrawiam Polaków w Wielkiej Brytanii i pana Przemysława. Dariusz, jak blokada długo się utrzyma, jak długo wytrzymają podczas tej blokady Chiny i Indie? No i Amerykanie, ile będą w stanie tam siedzieć? Mówiąc poważnie, wczoraj Paweł powiedział Jeżowski, że żeby to przyniosło naprawdę duże efekty, to musi potrwać długo. No bo pamiętajcie, że Iran ma duże granice lądowe, to nie jest wyspa. Nie można otoczyć z każdej strony Iranu, więc może się handlować z Chinami również drogami lądowymi. No i ma jeszcze na północy drugie morze, Morze Kaspijskie, i tam ma cały duży szlak łączący go z Rosją handlowej. Teraz sytuacja, w której na przykład zobaczcie, Iran. Powiedzmy, Amerykanie nie wpuszczają tam żywności, no to Rosja jako główny producent, jeden z głównych producentów, nie wiem, zboża chociażby, zintensyfikuje po prostu te dostawy i z północy będą sobie to tam brali. W związku z tym ta będzie bardzo dotkliwa, ta blokada, być może bardziej dotkliwa niż bombardowania w takim długofalowym skutku, ale nie powali w tydzień, dwa Iranu, a Trumpowi przecież zależy na błyskawicznym, natychmiastowym zakończeniu wojny, bo on już chce atakować Kubę. No. W związku z tym sytuacja jest trudna. Morze Kaspijskie to jezioro, nie morze, wykrzyknik, pisze pan Maciej Bryndza. Nie będę z panem dyskutował. Metallica czy Iron Maiden? No co za pytanie, oczywiście, że Iron Maiden. Ja jestem zdeklarowanym fanem Iron Maiden, wierzę w prawdziwy metal, a nie tam w jakieś, słuchajcie, Road Reload i inne tego typu popowe sprzedanie się masowym koncernom produkującym produkty muzykopodobne. Metallica skończyła się na Ride the Lightning. No dobra, jeszcze można posłuchać tego Master of Puppets, ale dwie pierwsze płyty, owszem, ale potem coraz gorzej. Dobra. Lecimy dalej. Na temat wojny w Ukrainie stracił pan zainteresowanie i rozeznanie, mówi, pisze pan Leszek Markowski. No tak, jakoś specjalnie tego nie śledzę, no bo mówiąc szczerze, muszę panu powiedzieć, że uważam, że ta wojna nie ma co tam śledzić. No, siedzą w tych okopach, strzelają do siebie. Potwierdzam to jeszcze raz, uważam, że dawno już powinni się dogadać. Amerykanie nie pomagają, no bo cisną tą biedną Ukrainę, żeby oddała Donbas. Powinny moim zdaniem zostać wprowadzony rozejm po liniach tego, gdzie armie stoją. To, co Rosjanie zdobyli manu militari, no to ich, to co Ukraińcy obronili, to ich. Szybki rozejm i niech to wszystko się już skończy, bo ludzie kompletnie bezsensownie giną, a żadna ze stron nie jest w stanie drugiej narzucić swojej woli. To jest mój pogląd, ale oczywiście mam prawo się, ja się mogę mylić, a może pan mieć rację, że jeszcze Ukraina albo Rosja rozstrzygną tą wojnę na swoją korzyść w jakimś błyskotliwym manewrze, no ale na razie od wielu miesięcy nic takiego się nie działo. Marcin, Voyager, Cesarstwo Rzymskie, gdy zaprzestało podbojów, upadło. Podobnie jest ze Stanami Zjednoczonymi, stąd te planowane wojny. No nie wiem, czasami wojny przyspieszają upadek. Pytanie od Jarka, Number of the Beast czy Power Slave? Oczywiście, że Power Slave, bo na Power Slave jest Rime of the Ancient Mariner. Maciej, i słusznie, jeziora i morza proszę zostawić mnie, bo ja jestem geografem, a pan historykiem. Dobrze. W Ukrainie, tutaj pisze pan Nexman, atak robotów. Ja, uwaga, wolę określenie na Ukrainie, co ciekawe, ale oczywiście każdy niech sobie pisze, co chce, a o ataku robotów dwa live'y temu szeroko mówiłem o tym oświadczeniu Zełańskiego. Tu mam jakieś pytanie ciekawe, czy Piotr się odniesie, ale do czego mam się odnieść? Panie Zychowicz, uważa pan, że nie znając pana Gadowskiego, warto z niego kpić, warto go zaprosić, porozmawiać i wówczas wyciągnąć wnioski. Ale ja nie kpię z pana Gadowskiego, ponieważ ja go nie znam. Autentycznie mówię, nie mam bladego pojęcia, kto to jest, a to widzowie cały czas śmieją się i takim hasłem po prostu naszym jest to, zaproś Gadowskiego. Na każdym czacie i śmiejemy się po prostu życzliwie, a nie mogę zaprosić człowieka, którego przecież nie znam. Ale oczywiście jak będę miał chwilę, trochę się uspokoi, to zgoogluję, no. Nie ma tutaj żadnej złej woli z mojej strony, po prostu jest to taki nasz czatowy tutaj żarcik, który sobie powtarzamy. Nie mamy nic osobiście do tego, na pewno miłego i sympatycznego pana. No. Po prostu sobie tak żartujemy. No, oczywiście to uruchomiło kolejną gigantyczną fazę dowcipów i żartów. Czy zaprosi pan Klementynę Suchanow? O, to wiem, kto to jest, bo Klementyna Suchanow napisała biografię tego Gombrowicza. No to oczywiście, że tak, ale wydaje mi się, że to jest też jakaś taka lekko aktywistka, nie z mojej bajki. Jak się zakończy ta wojna Rosja-USA w takim razie? Panie Darku, proszę sprecyzować, o co chodzi. Dobra, lecimy dalej. Czy Kuba ma jakieś szanse w wojnie ze Stanami Zjednoczonymi? Pyta pan Sławomir. No nie ma żadnych szans w tym sensie, jak Iran nie miał żadnych szans, ale może wygrać wojnę. Oczywiście to będzie inaczej wyglądało, no bo nie ma tych dronów, nie ma tego wszystkiego, Amerykanie mają bliżej, w związku z tym będzie to pewnie tak, no szybko sobie Amerykanie poradzą z obroną kubańską, zniszczą jej całą armię, a potem zaczną się schody, tak jak w Iraku i w Afganistanie, no. No ale może Kubańczycy sami się załatwią z tą komunistyczną partyzantką, no już raz im się nie udało, prawda? I Che Guevara i Fidel Castro zeszli z gór, wkroczyli do Hawany i siedzą do dzisiaj, od 59 roku chyba, no. A swoją drogą wiecie, że kawałek Kuby jest pod rządami amerykańskimi, oczywiście mówię o Guantanamo, słynnej bazie, w której Amerykanie trzymają jakiś tam podejrzanych o terroryzm i ich tam mogą dręczyć i torturować bez problemu, no bo to nie jest na amerykańskiej ziemi. A sprawa, mimo tego, że Kuba jest komunistyczna, no to sięga jeszcze od zamierzchłych czasów. To znaczy była taka specjalna umowa podpisana między starą jeszcze Kubą w 1903 roku, a Stanami Zjednoczonymi, że część właśnie terytorium Kuby pod bazę w Guantanamo mogą Amerykanie z niej korzystać. Wtedy po prostu wydzierżawili to Kubańczycy, bo byli wasalem amerykańskim. Ale mimo, że potem byli wasalem sowieckim, a dzisiaj są, nie wiem już czyim, po prostu jakimś komunistycznym skansenem, nerdówkiem na Karaibach, no to cały czas ta Guantanamo tam jest i jest jakiś traktat z 1934 roku, słuchajcie, który potwierdził poprzednie ustalenia i składa się z następujących punktów. Ameryka może korzystać z bazy bezterminowo, umowa może być zakończona tylko i wyłącznie za zgodą obu stron, no albo jeżeli Amerykanie sami opuszczą bazę. I co ciekawe, jest opłata, ale ta opłata została wprowadzona kiedyś i nie przewidziano rewaloryzacji związanej z inflacją. W związku z tym Amerykanie wystawiają Kubańczykom, konkretnie specjalny amerykański bank, czek co roku, uwaga, na $4,085. Śmieszne, co? No dobrze, kochani, kończymy powoli naszego live'a. Ostatnie pytanie. Kiedy Adar Blumenstein w HR? Też nie znam, ale muszę zgooglować. Dziękuję za podpowiedź. Ja zawsze jestem otwarty na wszystkich gości, rozmaitych ludzi z rozmaitymi poglądami, żebyście Państwo potem mogli sobie wyrobić własne zdanie przez to, jak nasi goście przedstawiają rozmaite spojrzenia. Pisze Pan Mateusz, dziękuję Panie Piotrze, że wczoraj sprzedałem Panu Opla. Spokojnie, czy nie kupiłem, czekam na przebieg. Panie Piotrze, teraz w internecie popularny jest JD. Czy do tego ruchu przyłączył się JD Vance? Nie wiem, co to jest ruch JD. Ja nazywam JD Vance'a DJ. Dobra. Na koncercie Iron Maiden z trasy Power Slave byłem we Wrocławiu, pisze pan Leszek Markowski w 1984 roku. Zazdroszczę. Tylko Sabaton, panie Piotrze. Sabatona nie lubię, bo raz to nie jest takie granie, które mi odpowiada, a dwa, oni mają jakieś piosenkę o Stalingradzie, w którym Berię tam gloryfikują. Jakieś dziwne to jest w ogóle ta cała ekipa. No dobra, drodzy Państwo, kończymy powoli naszego live'a. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie pytania, dziękuję za fantastyczną frekwencję. Było nas w piku ponad 16 tysięcy, z tego co widziałem, 17 chyba. Także bardzo, bardzo dziękuję. Jutro, jeżeli, drodzy Państwo, coś się wydarzy, to robimy live'a. Jeżeli nie, no to czekamy na drugą rundę rozmów w Islamabadzie, DJ Vance i Galibat. I wtedy zrobimy w weekend kolejnego live'a. Także śledźcie moje media społecznościowe. Tymczasem zostawiam Was z odcinkiem z Pawłem Jeżowskim o ekonomicznych skutkach wojny. Obejrzyjcie koniecznie. To był wczoraj nagrany. I uwaga, jutro o 20:00 odcinek z bardzo ciekawym ekspertem. Wojna oczami Iranu. Wielka strategia Ayatollahów. Bardzo dziękuję za wszystkie donaty, całe wsparcie, za to, że tak licznie przybyliście, za wszystkie pytania i zobaczymy się na pewno jutro. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.